Mecenasem audycji jest Dotfilm TV, transmisje dla każdego i z każdego miejsca. Zapraszam, Sławomir Kalwinek. W tym roku po raz trzeci nominowano ją do Nagrody Oscara. Pracowała ze Stevenem Spielbergiem, Tomem Hanksem oraz Romanem Polańskim. Gościem dzisiejszego podcastu jest Anna B. Shepard, czyli Anna Biedrzycka, do której udało mi się dodzwonić i krótko z nią porozmawiać na temat Nagrody Oscara i wielu innych rzeczy związanych z jej wielką karierą.
Hello?
Hello, it's Sławomir Kalwinek z Łodzi, z Polski. Umawialiśmy się na rozmowę dzisiaj.
Dzień dobry, panie Sławku. Dobry wieczór właściwie.
Dobry wieczór, pani. Bardzo mi miło panią słyszeć.
O, mnie też, tylko muszę powiedzieć, że ja w tej chwili tak mam zwariowany film, że po prostu o godzinie 8 właściwie nie wiem, czy dam panu właściwe odpowiedzi na pana pytania. Jestem tak zmęczona. Jakiś horror mi się trafił, no ale to się zawsze zdarza.
No, miejmy nadzieję, że będzie to co najmniej tak dobry film, jak do tej pory udawało się pani robić, bo przecież do 3 razy sztuka. Tym razem nominacja do filmu Czarownica z Angeliną Jolie. Jakie są pani przeczucia? Będzie w tym roku Oscar?
Ja myślę, panie Sławku, że niestety muszę pana rozczarować, ale uważam, że nie będzie. I myślę, że, bo jestem w bardzo silnej konkurencji, jest ze mną nominowana Milena Canonero, która ma 3 Oscary i 7 nominacji. Colin Atwood, która ma 3 Oscary i 10 nominacji. Więc jestem naprawdę w bardzo poważnej lidze. I myślę, że to jest najsmutniejsza sprawa z nominacji, bo dostaje się nominację i oczywiście każdy się bardzo cieszy. I tak jak mówię, pan nawet mówi, no do 3 razy sztuka, tym razem powinna pani wygrać. Nie mam właściwie na to szansy. Teraz tylko mogę odliczać czas do Oscara, którego nie dostanę, więc to nie jest takie miłe wbrew pozorom. I jeszcze się trzeba z tego tłumaczyć.
A zatrzymajmy się na chwileczkę przy tej nominacji do Czarownicy. Ile pani pracowała nad tymi kreacjami?
To mi zajęło razem z okresem przygotowawczym i oczywiście zdjęciami 8 miesięcy. Z tym, że okres przygotowawczy był bardzo krótki, ponieważ z wielu powodów się opóźnił i ja spotkałam się z Angeliną 10 tygodni przed zdjęciami i nikt w tym momencie jeszcze nie wiedział, jak ona ma wyglądać. Czyli to był bardzo przyspieszony proces i bardzo trudny, bo właściwie wszyscy wyobrażali sobie, że ona będzie miała jeden kostium, tak jak jest w wersji rysunkowej, że to będzie ten czarny kostium, w którym ona rzuca klątwę. Otóż Angelina pomyślała, że ona by chciała mieć 9 kostiumów i te kostiumy mają jak gdyby odzwierciedlać całe jej życie od małej dziewczynki do końca tego filmu. Więc nagle kostiumy, powiedziałabym, dla niej wybuchły i stały się czymś niemalże nieosiągalnym, bo film poza tym jeszcze miał 2000 innych kostiumów, które wymagały wymyślenia i fizycznie zrobienia, więc było troszeczkę popłochu.
Czy ja dobrze usłyszałem 2000 kostiumów?
Tak, każdy kostium. Z tego filmu wyleciało bardzo dużo dużych zbiorowych scen, ale w filmie tego kalibru każdy kostium na ekranie nie jest wypożyczony, czy nie istniał w żadnym innym filmie, czyli wszystkie kostiumy dla statystów muszą być zrobione od początku.
Czyli Anna Biedrzycka-Szepard, specjalistka od najtrudniejszych zadań.
Mundury średniowieczne oczywiście, 2 dwory królewskie w różnej gamie kolorystycznej, plus no oczywiście 40 aktorów.
Jak się pracuje przy takich wielkich, epickich produkcjach, jak chociażby Kapitan Ameryka, gdzie jest bez liku kostiumów do uszycia? Jak sobie z tym wszystkim poradzić?
Jak sobie z tym wszystkim poradzić? No, to jest po prostu wielka machina. Oczywiście na te kostiumy istnieje wielki budżet. Mój budżet na kostiumy w filmie Captain America był 4,5 miliona dolarów. Przy takim budżecie, kiedy to jest, oczywiście to prowadzi do tego, że potem te kostiumy są na wszystkich lalkach sprzedawane w sklepie Disneya, że to jest merchandise, że to po prostu prowadzi do wielu innych stopni, gdzie można zarobić pieniądze i to jest pod dużą kontrolą studia. No to jest coś, co w Polsce do zrobienia jest niewyobrażalne, bo dla mnie przy tym filmie pracowało prawdopodobnie ponad 100 osób. Bo to są wielkie warsztaty, to są próbowanie różnych materiałów, to jest farbowanie, postarzanie, umacnianie, żeby robienie tych kostiumów, żeby się nie spaliły. Więc to jest po prostu wielka fabryka i dlatego te filmy zabierają, proces robienia tych filmów zabiera prawie rok. To jest po prostu, i ta machina jest powtórzona na każdym innym poziomie, w specjalnych efektach, w scenografii. Także to właściwie zajmuje takie wielkie studio jak Shepperton kompletnie.
Zaprojektowała Pani kostiumy do na przykład filmu Quentina Tarantino, do Bękartów Wojny, która zobaczył tą czerwoną kreację jednej z bohaterek. Nigdy nie zapomni. To była genialnie kwista zapowiedź późniejszych scen. Jak się pracuje z tak wymagającymi reżyserami? Bo słyszę, że to jest wielka machina, ale też są wielkie osobowości, prawda?
Tak, no to jest dodatkowy, bym powiedziała, bagaż na plecach, który się dźwiga. Ponieważ to jest po prostu... Quentin Tarantino znalazł mnie sam i zaproponował mi ten film. I on nigdy przedtem nie robił filmu kostiumowego. I wymyślił sobie, że ponieważ ja jestem w oczach świata specjalistką od wojny, no to jak on będzie robił lata 40, to mnie znalazł i zaproponował mi ten film. Ale się okazało, że on się po mnie spodziewa zupełnie innej wersji lat 40. I to była niesamowita przyjemność tego filmu. On był niezwykle tymi kostiumami zafascynowany. Ja je bez przerwy usprawniałam. Wydawało mi się, że to jeszcze za mało, że tu można to zrobić lepiej. Ta czerwona sukienka urodziła się właściwie przez przypadek, dlatego że Melanie miała nosić czarną sukienkę. Ja stwierdziłam, że na tle tych wszystkich wspaniałych innych kreacji ona będzie wyglądała jak szara myszka. Ona miała umrzeć w swoim roboczym kombinezonie i ja poza plecami Tarantino wymyśliłam i zrobiłam tą czerwoną sukienkę. I on ją zauważył tuż przed świętami. To znaczy, ja mu pokazałam tą sukienkę i on się długo zastanawiał, bo się troszeczkę jej przestraszył i nagle w środku mojej przerwy na święta dzwoni do mnie telefon o 3 rano i on mówi, nie, ja właściwie już się zakochałem w tej sukience, więc musimy jej mieć za 2 tygodnie 10, bo ona już będzie w tej sukience aż umrze. No więc lekka panika zapanowała, bo materiał na sukienkę był kupiony dużo wcześniej, ale ja panu powiem, skąd się wzięła ta czerwona sukienka.
No właśnie.
W każdym filmie, w którym robię jedną czerwoną sukienkę. Czasami ludzie to zauważą, bo jest to na kimś tak widocznym jak Melanie Laurent, a ta sukienka to się bierze z Lamparta Viscontiego. Claudia Cardinale miała tam czerwoną sukienkę, ja miałam wtedy 16 lat, jak zobaczyłam ten film i ta sukienka po prostu została mi w głowie.
Jednym słowem takie wspomnienie albo marzenie z dzieciństwa.
Tak, to były konfrontacje filmowe w kinie Skarpa, gdzie się chodziło na filmy Felliniego, Viscontiego, Nową Falę Francuską. To było takie objawienie w tym czasie. A ja, ponieważ myślałam o tych kostiumach od dawna, to widząc tę niesamowitą śmierć Wenecji, właśnie Lampart, Ludwik, to były kostiumy, które w tym czasie w Polsce w ogóle by nie mogły powstać. Więc to była taka trochę bajka o żelaznym wieku, ale teraz jak pracuję i mam na to możliwości, to te filmy do mnie wracają.
Pani, wielkim sukcesem okazała się współpraca z Romanem Polańskim przy jego uhonorowanym 3 Oscarami w filmie Pianista. I tam pani dostała 2 nominację do Oscara. Co z tamtej współpracy pani najbardziej wspomina?
Ja wspominam najbardziej niespodziankę, kiedy zadzwonił mój telefon któregoś dnia w Londynie i okazało się, że po drugiej stronie jest Roman Polański. Ktoś, kto dla mnie był jednym z największych reżyserów na świecie i dalej jest. I on zadzwonił zapytać się, czy zrobię Pianistę. I to była taka dla mnie niespodzianka i taki zaszczyt, że muszę powiedzieć, że odebrało mi oddech właściwie. On jest fantastyczny do pracy, potwornie wymagający oczywiście, ale ma tak niesamowitą wizję tego, co chce zobaczyć na ekranie i tak potrafi przekazać, co by chciał zobaczyć, że to jest wielka przyjemność z nim pracować i mam nadzieję, że wyjdzie mu teraz sprawa Dreyfusa, do której on się przymierza, bo zaproponował mi ten film rok temu, no i czekam, czy on się odbędzie.
Miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Pracowała pani też przy filmie Lista Schindlera, no takim filmie, który jest legendą w reżyserii Stevena Spielberga. I tam pani otrzymała pierwszą nominację do Oscara oraz brytyjskiej nagrody BAFTA. Jak się odnaleźć w branży, kiedy się tam już człowiek pojawi?
To jest właściwie szok, bo muszę panu powiedzieć, że w końcu ja zaczęłam swoją karierę kostiumologa w Polsce i Oscar był dla mnie tak odległy, jak podróż na Księżyc. Właściwie w tych czasach nawet nikt by nie pomyślał o tym, że można dostać nominację Oscara. To pokazuje, jak czasy się zmieniły. W tym roku mamy 5 nominacji do Oscara, co kiedyś było właściwie wielkim rarytasem. I ta Lista Schindlera to był właściwie taki wielki, pierwszy hollywoodzki film. Ja po przeprowadzce do Anglii pracowałam przy małych filmach w Europie, nawet nie w Anglii. I ta propozycja robienia Listy Schindlera spadła na mnie jak grom z nieba i właściwie trochę się bałam, ale pomyślałam, że to albo postawi moją karierę na nogi, albo ją kompletnie pogrzebie. W związku z tym to był niesamowity film dla nas wszystkich, którzy pracowali przy tym filmie, ale dalej nic nas to chyba nie przybliżało do Oscara, także kiedy usłyszałam, że dostałam tą pierwszą nominację, to była to niesamowita przeżycie i niesamowita niespodzianka. Powiedziałabym, że teraz już jestem troszeczkę zblazowana, bo ta nominacja za Czarownicę, studio, które zarobiło, ten film wziął na świecie prawie 800 milionów dolarów. Okazał się najbardziej komercyjnym filmem Disneya na ten rok. Oni nawet nie wysłali kopii tego filmu do członków Akademii Filmowej.
Bo nie potrzebują reklamy kolejnej.
Po prostu już zarobili pieniądze i nie obchodzi ich, kto w tym filmie pracował i kto mógłby mieć z tego jakieś korzyści. A w związku z tym, wracając jeszcze do Czarownicy, szef produkcji Disneya postanowił przysłać mi prezent mimo wszystko. I przysłał mi butelkę szampana, którego prawdopodobnie przesyłka kosztowała więcej niż ten szampan. Więc wysłałam mu bardzo miłe podziękowanie i powiedziałam, że ten szampan pomoże mi przeżyć te momenty, kiedy nie dostanę Oscara.
Ale wybiera się pani na samą galę rozdania nagród Akademii Filmowej, czy nie?
Tak, wybieram się, bo ja poza tą nominacją dostałam jeszcze 4 inne nominacje, o których w Polsce nikt nie wie. Dostałam nominację do Nagrody Krytyków Amerykańskich, dostałam nagrodę do Satellite Awards, dostałam nagrodę do Costume Designers Guild, która jest bardzo ważną dla mnie nagrodą, bo to jest przez kostiumologów ustalona nagroda i nominacja. I czwarta, Krytyków Amerykańskich z Phoenix. Są to już najmniejsze. Także lecę na tydzień. No i mam nadzieję, że chociaż pogoda będzie lepsza, bo w tej chwili w Londynie jest strasznie. A ja mam wszystkie zdjęcia w plenerze.
A w jaką kreację się pani sama ubierze na rozdanie nagród Oscara? Czy będzie pani miała własnego projektu kreację?
Na to wygląda, tak. Ale muszę panu powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie tej decyzji. Bo mam taką sukienkę, którą sobie sama wymyśliłam, ale wymaga ona zrobienia, a ja jestem tak zajęta w tej chwili, że mam nadzieję, że przez najbliższe 2 tygodnie ta kreacja powstanie i będzie zrobiona przez moje dziewczyny z filmu, które są strasznie przejęte i chcą mi pomóc, bo tak naprawdę trochę nie mam czasu. No to zawsze się tak dzieje. Na moją drugą nominację leciałam z Tajlandii przez Japonię. Zyskałam jeden dzień, potem przyleciałam na 2 dni do LA, a potem wróciłam na plan i znowu straciłam jeden dzień. Także te wszystkie nagrody zawsze się wydarzają w takim momencie, kiedy się ciężko pracuje. Co pomaga trochę, jak się ich nie dostanie.
Ja liczę na to, że uda się pani zdobyć tą nagrodę i jestem bardzo ciekaw kreacji, o której wspomniałem. Życzę wszystkiego najlepszego z Polski i z Łodzi. Zapraszamy tutaj panią serdecznie, gdyby przez przypadek pani się znalazła oczywiście w Polsce.
No, myślę, że jeżeli dojdzie do jakiegoś sfinalizowania planów Romana Polańskiego, to znajdę się w Polsce nawet, podejrzewam, na 6 miesięcy. Także ja naprawdę trzymam palce, że to się wydarzy i znowu wrócę na rodzinne kąty. I dziękuję bardzo za te życzenia i trzymanie kciuków. Może pomoże.
Miejmy nadzieję.
Obiecuję.
Dziękujemy pani bardzo. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, panie Sławku. Dziękuję.
Podcast możliwy był dzięki firmie DotFilm TV. Transmisje na żywo z każdego miejsca i dla każdego. Dziękuję państwu bardzo. Sławomir Kalwinek.